Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej, połączonych komisji. Wszyscy mamy przed sobą porządek obrad, ale były tutaj prośby, ażeby najpierw pan prezes mógł przedłożyć nam informacje na temat szpitala, a następnie pan skarbnik również chciał w innej kolejności, żeby przeprowadzić te obrady. I bardzo proszę, oddaję głos.
Dzień dobry, Szanowni Państwo, zgodnie z pismem, które skierowałem przed komisjami, tak naprawdę niewiele mam do dodania do tego sprawozdania, które miało miejsce 2 tygodnie temu. W związku z tym uzupełnię tylko tak naprawdę o 3 kwestie informacyjnie to sprawozdanie, które zostało przedstawione na poprzedniej Radzie i na poprzednich komisjach. Pierwszą rzeczą to chciałbym się ustosunkować, to też wczoraj się ustosunkowałem do tego na komisji, do informacji dotyczącej tego, że w szpitalu mają miejsca formy zastraszania pracowników. Chciałem powiedzieć tylko Państwu, że zorganizowałem spotkanie ze wszystkimi osobami zarządzającymi zaraz po Radzie Powiatu w czwartek. Zadałem to pytanie, bo takie pytanie padło do mnie, czy kogokolwiek z kierowników dotarła taka informacja, że tego sytuacje mają miejsce w szpitalu, nie otrzymałem zwrotnej informacji potwierdzającej. Niemniej jednak przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Lewandowski, zwołał na poniedziałek jeszcze kolejne zebranie z osobami zarządzającymi i ze związkami zawodowymi. Często do związków zawodowych też takie informacje trafiają i to gremium też nie potwierdziło tejże informacji. To tytułem wyjaśnienia. Niemniej jednak chcę podkreślić, że dla mnie ten miast jest arcyważny. Z tego powodu, że mój system wartości nie pozwala na takie zachowania i ja będę z całą stanowczością ścigał na każdym poziomie. Przełożony, podwładny, przełożony, bo takie relacje też mogą być i mobbingowanie też może mieć taki charakter. W związku z tym w najbliższym czasie powstanie w szpitalu zespół, który będzie się zajmował tego typu sytuacjami, do którego pracownicy będą mogli zgłaszać sprawy związane z zastraszaniem czy mobbingowaniem, jak to zwał, tak to zwał. Kolejna taka informacja, którą chciałbym się podzielić, w zeszłym tygodniu, który dyrektor ambasady zapewne potwierdzi, dostaliśmy informację z NFZ-u na temat ryczałtu na bieżący rok. W przypadku szpitala goloniewskiego na szpitalnictwo ten ryczałt się zwiększył o 35 tysięcy złotych w miesiącu, czyli to jest 215 tysięcy w półroczu. To nie jest za duża kwota, tym zważywszy na to, że z tego musimy tak naprawdę pokryć minimalne wynagrodzenia, a raczej wzrost wynagrodzeń do poziomu minimalnego, jeżeli chodzi o pracowników niemedycznych, takich recepcjonistki, salowe i tym podobne. Kolejna informacja jest taka, że w dniu jutrzejszym otwarte będą koperty, 25 do 24 jest ogłoszony konkurs praktycznie na wszystkie stanowiska medyczne w szpitalu, ponieważ praktycznie 80% załogi takie kontrakty ma podpisane do końca roku. W związku z tym konkurs został na tyle wcześnie ogłoszony, żebyśmy mieli możliwość jako zarząd szpitala reagować w miarę szybko i patrzeć, gdzie te oferty nie zostały złożone, poszukiwać lekarza albo negocjować stawki, które się tam pojawią, bo głównie będzie temat dotyczył stawek, bo niektóre grupy zawodowe już o tym wspominają. Proszę Państwa, tak naprawdę to chyba wszystko, jeżeli chodzi o tematy szpitalne, które się nie zmieniły. Pozostała część sprawozdania z poprzedniej Rady nie ulega zmianie. Aha, Aha, właśnie, jeszcze jedno tutaj pan Piotr opowiada, że został złożony wniosek o ujęcie w budżecie powiatu na rok 2019 określonej kwoty, to jest 2 miliony 700 tytułem wsparcia szpitala. Pan skarbnik wczoraj też o tym mówił, że ten wniosek został złożony, on pewnie będzie w swoim trybie rozpatrywany. A jak będzie rozpatrywany, to czas pokaże i życie.
Wszystkie wnioski.
Jak wszystkie wnioski, tak jest.
Na kilkaset milionów. To jest tak naprawdę 5 budżetów.
Norma.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana prezesa? Niech się nam no starzy radni będą się napić, tak? No to dobrze, czyli przyjmujemy, tak? Przyjmujemy, głosujemy?
Nie, przyjmujemy
do wiadomości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za informację i bardzo proszę pana skarbnika, aby poinformował nas o zmianach w budżecie.
Podobnie jak tak, piąty i szósty zaraz za nim. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to oczywiście jest to porządkowanie budżetu. Tutaj dzisiejsza uchwała jest poświęcona temu, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek do końca roku, szczególnie tych oświatowych. Przy uchwalaniu budżetu mówiłem o tym, że brakuje do spięcia wydatków bieżących około 3 milionów. Udało się troszeczkę to zmniejszyć, plus przewidywane podwyżki, o których mówiłem, weszły w kwietniu oczywiście, od kwietnia, i obciążyły nasz budżet. Udało się to pospinać. Te propozycje zabezpieczają również podwyżki dla administracji i obsługi w szkołach, administracji w starostwie, administracji i obsługi w pozostałych jednostkach oprócz Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników merytorycznych w DPS-ie i w Centrum Obsługi Placówek, z tego względu, że tam wynagrodzenia były na tyle niskie, że nie mogliśmy zabezpieczyć odpowiedniej ilości opiekunów, a bez tego nie możemy sprawować pieczy w instytucjonalnej formie. Stąd te elementy. Jeżeli były konkretne pytania, bo oczywiście same zmiany dotyczą wycofania tych dochodów, których nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy uzyskać. Tutaj głównie kontrakt samorządowy, gdzie 90 dni trwa rozpatrywanie wniosku o płatność. On nie został jeszcze złożony, a w związku z tym nie ma szans, że do końca roku te pieniądze wpłyną. One oczywiście wpłyną w przyszłym roku i zasilą budżet przyszłego roku, ale na ten rok nie możemy go planować, stąd takie, a nie inne ruchy. Gdyby były szczegółowe pytania do poszczególnych pozycji, to są, myślę, że dobrze w uzasadnieniu opisane, to znaczy, który ruch, jaki wykonujemy, z jakiego powodu. No i oczywiście muszę dodać, że nasze oszczędności z wszystkich kadencji, które były, zostały w ten sposób wprowadzone w całości do budżetu. Jeżeli cokolwiek zostanie na koniec roku, to będziemy mieli do dyspozycji, jeżeli nie, no to będziemy musieli się w przyszłym roku posługiwać kredytem przejściowym, uzupełniającym wydatki w okresie przejściowym do jednego roku. To tyle. Jeżeli były pytania. Nie słyszę. Nie, na szczęście nie.
No i to jest najważniejsze
pytanie. Czy nie byłby możliwy nawet? Nawet nie byłby możliwy z przepisów prawa. Bo tylko na inwestycje moglibyśmy zaciągnąć, a wielkość inwestycji odpowiada sumie wprowadzonej do budżetu plus nadwyżki, plus obligacje, więc...
Dobrze, mówię, rok ostatni.
W 2006, tak. I to też był już nielegalny. Co Rio przeoczyło? Uchwała. Opinia w sprawie uchwały.
Tak, czy mamy pytania jeszcze jakieś do pana? Jeżeli nie mamy, to proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wszyscy, dziękuję bardzo. I następna uchwała.
Kontynuacja. Oczywiście zmiana wielkości deficytu powoduje konieczność dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej. No i oczywiście dokonujemy zmian w całym planowanym budżecie na ten rok, czyli dochody, wydatki, deficyt. No i oczywiście wprowadzenie nadwyżki powodujące ten deficyt. Stąd konieczność uchwalenia wieloletniej prognozy. Oczywiście spełniamy wszystkie ustawowe wymogi, żeby nie było wątpliwości, a więc możemy tą uchwałę przyjąć.
Jeżeli nie ma pytań, to proszę tutaj za przyjęciem projektu uchwały. Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie skarbniku i życzę... I życzę, żeby zawsze tak ładnie szło. Do widzenia, dziękujemy. Dobrze. To teraz zaczniemy od początku, rozumiem. Tak, dwójka. To jest sprawa o bardzo usuwanie było. Tak. Dobrze. To proszę bardzo, przechodzimy do punktu drugiego. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego na rok 2019. Oddaję głos. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przygotował uchwałę. Jest to kontynuacja zadania, które posiada starosta, wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających w obszarach wodnych. To są wysokości stawek koniecznych do uregulowania w związku z obwieszczeniem ministra finansów. Stawki zostały uregulowane w tej uchwale na poziomie maksymalnym. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Zdarzeń nie było żadnych, natomiast co ciekawe, jeśli chodzi o zapytania ofertowe, też nie wyraził chęci współpracy i powierzenia tego zadania. No ale zdarzenia takiego nie było w zeszłym roku, natomiast w tym roku mamy zamiar w inną formułę jakby powierzenia tego zadania i dlatego też na szczęście nie było żadnych takich wypadków, żeby policja nam powierzyła minie osób, które przebywały na tych wodach pod wpływem środków i które były nieczęśliwe.
Już odpowiedziała na moje pytanie, bo ja się chciałem spytać, ile takich przypadków w tym roku było, czy mieliśmy zastosowanie tej uchwały, no ale już pani odpowiedziała do tego.
Piją na okrągło, nie? Coś
tak jest. Głosujemy.
To proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wszyscy, dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. I następny punkt, już przyszłam. Do widzenia, dziękujemy. Nie, teraz jesteśmy przy punkcie 8. Przy 8 jesteśmy, tak? A nie, ale akurat jest... Ale akurat jeżeli nie mamy nic przeciwko, dla wszystkich, wszyscy potrzebują dzisiaj dużo czasu, to bardzo proszę, witamy panią dyrektor i poinformuje nas pani dyrektor o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018. Dziękuję.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, przepisy prawa oświatowego zobowiązują organ prowadzący do przedstawiania corocznie informacji o stanie realizacji ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych oraz kontroli nadzoru pedagogicznego. jak i również, mówię, pozostałych rzeczy istotnych dla funkcjonowania szkół. Ja bardzo króciutko spostrzeżenia po sporządzeniu tego raportu. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych stale się zmniejsza. Jest to mniej więcej co roku około 20-30 osób. Informuję tylko, że za rok nastąpi boom, podwojenie roczników. Ale to tylko z tego powodu, że nałożyły się te roczniki ze względu na reformę oświaty. Jeżeli chodzi o takie istotne wydarzenia, które w tamtym roku miały miejsce w szkolnym, to na przykład wprowadzenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Goleniowie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Fajna oferta, już w tej chwili około 40 dzieciaczków, więcej niż 40 dzieci korzysta i jednocześnie poradnia ta pełni funkcję ośrodka. To jest taki program rządowy, program za zdrowiem. Jest ten ośrodek finansowany. W związku z powyższym tam rodzice otrzymują wszelkie wsparcie, jeżeli chodzi o wspomaganie. Również w ubiegłym roku, ale to na pewno już Państwo wiecie, przeprowadzono było szereg inwestycji w naszych szkołach. Niektóre jeszcze trwają, niektóre zatrzymały się w pewnym punkcie ze względów od nas troszeczkę niezależnych. Jeżeli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych, to króciutko, liceum ogólnokształcące w Goleniowie bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie mogę powiedzieć, wyniki zawsze są bardzo wysokie, ponad zdawalność w kraju, jednak w tym roku powiem jeszcze raz, rewelacyjny. Również w technikum numer 1 w Nowogardzie bardzo znacząco poprawiły się te wyniki. Z zdawalności rzędu 30%, 35% chyba było w tamtym roku. Będę mówiła mniej więcej z głowy, bo nie liczby, już tak bardzo są istotne, nie chcę zaglądać w ten raport. Natomiast w tej chwili jest to zdawalność rzędu 80%, więc znaczny wzrost, ale informuję, że w technikum w numer 1 w Nowogardzie aż 50% absolwentów do tego egzaminu nie przystąpiło. W związku z powyższym, no też ta stawalność jest wysoka, ale zakładamy, że 50% tych uczniów, być może słabszych, w egzaminie nie brało udziału. Natomiast liceum ogólnokształcące w Nowogardzie, niezadowalające wyniki kształcenia, egzamin maturalny poniżej oczekiwań. Również zaskakujący fakt, że po raz kolejny ponad 20% absolwentów liceum nie przystępuje do egzaminu. Jeszcze raz nadmienię, jest to liceum, czyli tak naprawdę ten egzamin powinni przynajmniej przystąpić do tego egzaminu, jednak nie przystępują. Sportowo bardzo fajnie w ubiegłym roku szkolnym, jeżeli chodzi o ranking tak zwanej licealiady, czyli nie uczniowie, które odnoszą sukcesy na przykład we własnych klubach, tylko tak naprawdę nasze dzieciaczki ze szkół. Zespół szkół numer 1, tu w Goleniowie trzecie miejsce, w województwie zachodniopomorskim, przed nimi tylko szkoła ze Szczecina i z Koszalina, więc to naprawdę jest godne zauważenia. Ponadto nasz powiat plasuje się wyżej w tym rankingu, czyli sportem nasz powiat stoi, nasze szkoły ponadgimnazjalne, również też specjalne, bo specjalne też osiągają fajne wyniki. Pochwalę się, to znaczy w imieniu pani dyrektor zespołu szkół numer 1 tu w Goleniowie, po raz pierwszy od historii, od istnienia powiatów, od kiedy powiat prowadzi szkoły ponadgimnazjalne, teraz już ponadpodstawowe, uczennica tej szkoły uzyskała stypendium ministra edukacji narodowej. Są jeszcze przyznawane stypendia prezesa Rady Ministrów, ale to tak naprawdę w każdej szkole jeden z uczniów otrzymuje to stypendium, ponieważ ono polega na tym, że każda szkoła wybiera ucznia najlepszego średnia plus osiągnięcia i wtedy praktycznie jeden uczeń ze szkoły musi to stypendium uzyskać, natomiast to stypendium ministra edukacji to już są wyselekcjonowani uczniowie i tam za wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej bądź międzynarodowej plus osiągnięcia wyniki w nauce. I jeszcze dodatkowo ta uczennica została zaproszona do Warszawy, czyli tam odbierała tą nagrodę, a nie jak na przykład pozostali z rąk kuratora. Co jeszcze? Egzaminy zawodowe też zadowalające w porównaniu do roku ubiegłego. Zanotowaliśmy troszeczkę wzrost, ale niepokoi egzamin z technika informatyka. W Nowogardzie to jest zdolność rzędu 30%, bardzo niska, ale cieszymy się, że w ogóle jakaś zdolność, bo jeszcze dwa lata temu ten egzamin zdało 0 uczniów, była zdolność zerowa. Natomiast tu w Goleniowie ten egzamin zdano na poziomie 47%. Jest oczywiście to wyższy niż w roku ubiegłym, ale nadal bardzo, bardzo nisko. No cóż, to jest tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo mają pytania, jest tu też szereg tabelek, nie będę ich omawiać. One tylko ilustrują Państwu, ilu mamy uczniów, jakie były nabory, jaka jest kadra pedagogiczna, czy jakie posiada wykształcenie, również w jakich kierunkach się dokształcają rady pedagogiczne, ale tego nie będę omawiać. Państwo mają tylko i wyłącznie tak jakby wgląd w to, jakie to są obszary. Natomiast jeszcze tylko powiem, że były kontrole z nadzoru pedagogicznego przeprowadzane i praktycznie nie było wiele tam nieprawidłowości, ale troszeczkę, nie wiem jak ktoś czytał, zagłębił się, to było nieprawidłowości w szkole muzycznej, ale to wynikało z takiego procederu, że tak naprawdę ta szkoła, od kiedy istnieje, nigdy nie była kontrolowana przez nadzór. A od momentu, kiedy mamy nowego dyrektora, to już 3 kontrole zostały przeprowadzone. I ja nie będę brała w obronę pana dyrektora, bo jest dość dużo tych nieprawidłowości, ale sama wiem, że jeżeli przychodzi się nawet najfajniejszy organizator, menadżer, czy nie wiem, człowiek przychodząc gdzieś na nowe, do nowej pracy, nie wie od razu, co powinien zrobić, czego się człowiek uczy i analizuje. I on dostał te kontrole. W związku z powyższym wynikałoby z tego, że ta szkoła ma tyle braków. Nie, tak naprawdę te dokumenty gdzieś wcześniej były, nie były, bo tak naprawdę nikt nie wskazał, jakie powinny być. Dlatego cieszymy się, że ta kontrola w końcu tam była i pan dyrektor do przodu powolutku wyprowadza to wszystko tak, aby w przyszłości nie było problemów. Dziękuję. Jak są pytania, to poproszę.
Mamy pytania tutaj.
To znaczy tak pesymistycznie zrozumiałem tą pani wypowiedź dotyczącą tej zdolności i chciałbym się spytać, czy mamy na to jakąś receptę, czy to, no co w tym kierunku można zrobić, żeby ta, powiedzmy, zdolność się poprawiła, bo to, no wiemy, że jest jakiś konflikt też, powiedzmy, na linii niektórych dyrektorów i Rady Powiatu. I w związku z tym, czy to jest powodem, to brak tego, powiedzmy, nie wiem, dogadania się, czy zrozumienia jednych przez drugich, bo w Nowogardzie dosyć dużo się na ten temat mówi i w związku z tym, no ja jestem tylko przekaźnikiem, tak bym chciał, żebyście Państwo to przyjęli, że dużo się słucha krytycznych głosów na temat współpracy i winnych za tą współpracę. No, staram się to powiedzieć najdelikatniej, jak potrafię. Dziękuję.
Próbuję odpowiedzieć. Po pierwsze, jest takie powiedzenie, ja osobiście rzadko uciekam się do takich cytatów, ale nie rzuci kamieniem tym, kto jest bez winy, to jest po pierwsze. Drugie, tłumaczy się ten, który, nie będę kończyć. Szanowni Państwo, ja tylko ze swojej strony powiem. Ze swojej strony i z mojego wydziału. Ja zaczynając pracę tutaj i może wysłuchacie mnie Państwo, bo może to będzie moja ostatnia wypowiedź, nie wiem. Przechodząc tu do pracy, przepraszam, może będzie bardziej emocjonalnie, zastałam cudownych ludzi w wydziale, którzy pracują tu od zarania. Przyszłam też do pracy po osobie, która kierowała tym wydziałem. Bardzo dobrze, dlatego moi pracownicy mnie uczyli też pracy. Wszelkie te kontrowersje, które wynikają, oczywiście może to jest, są spowodowane moją osobą, bo jestem taką, a nie inną, może bardzo emocjonalną, ekstrawertyczną, ale staraliśmy się w wydziale, moje panie i ja, zawsze postępować zgodnie z przepisami prawa. Tego nie możemy sobie nigdy zarzucić. Jeżeli któryś z dyrektorów miał z tym problem, no to jest jego problem. Dokończę tak. Gdyby Państwo chcieli tak naprawdę dowiedzieć się, co jest w moim wydziale i jak dyrektorzy niektórzy pracują, to zapraszam. Ja mogę pokazać i wtedy możemy rozmawiać. Dochodziło nieraz do takich sytuacji, że prosty przekaz nie dochodził do dyrektora. No, jednego czy drugiego. Zawsze są niesnaski. Ja będę bronić moich pracowników, przyjmuję wszystko na siebie, jeżeli jakiekolwiek rzeczy występowały. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie pytanie, które Pan zadał, czy istnieje jakaś metoda na to, żeby te wyniki podnieść? Owszem, ja powiedzmy jakąś tam opcję, wizję tego posiadam. Ale żeby wprowadzić takie swoje jakieś zamierzenia, to co zaobserwowałam przez kilkanaście lat, no to musi być też wsparcie. Zarówno Rady Powiatu, również jak i wszystkich dookoła, ponieważ nie ja jestem osobą decyzyjną, nie ja decyduję. I nie mogą być sygnały sprzeczne, jeżeli, mówię, nie ma jakiegoś tam wsparcia. Natomiast tak, wyniki można bardzo prosto podnieść. Ja to obserwuję w zespole szkół numer 1 w Goleniowie. Widzę, jak dyrektor przejmuje się wynikami, bo każdy egzamin kolejny jest przez dyrektora analizowany. Każdy, szczegółowo. Matematyka, coś nie tak, ktoś nie tak. Analizuje, czy to są nauczyciele na danym poziomie, czy to klasa. To wszystko zależy od dyrektora. I szanowni Państwo, jeżeli ja głośno mówię, że zdawalność w Goleniowie jest rzędu 97%, to mimo, że ci uczniowie nam odpływają do Szczecina, to oni tu zostają, bo to pracuje. Mimo, że ja jestem przeciwna mierzeniu pracy szkoły na podstawie statystyk. Bo nie zawsze to, co policzalne się liczy, liczy się jeszcze wiele innych rzeczy. Natomiast jeżeli dyrektor szkoły uważa, że taka stagnacja i to, co się dzieje od kilku lat, jest w porządku, jeżeli dyrektor tłumaczy się podejściem uczniów, że my nie podchodzimy do matury, bo nam się nie chce, bo ja uciekam za granicę, no to nie te czasy, już nikt nie ucieka za granicę, szanowni Państwo, to nie jest tak. Albo, że ktoś jest ze wsi, to ja przyjmuję to w ten sposób. Stygmatyzujemy dzieci. Ktoś jest ze wsi, to co? To my, nauczyciele, nie potrafimy z nimi pracować, żeby to minimum osiągnąć? Dlatego ja przestaję komentować, a to, co ktoś mówi dookoła, to chciałabym, żeby powiedział wprost zarzuty. Nie lubię takich rzeczy. Lubię konfrontację. I to jest wszystko na ten temat. I jeszcze raz, dyrektor odpowiada za pracę szkoły. My możemy go tylko wspierać, my możemy mu finansowo pomagać, my możemy przyjść do szkoły, powiedzieć, jest fajnie, jesteśmy dumni, fajna szkoła, natomiast to, co jest w szkole, to jest dyrektor, tak jak mama i tata, to jest drugi dom. Jeżeli oni tam nie stworzą atmosfery, to szanowni państwo, nawet jeżeli jest konflikt na linii mojej, a dyrektor, to naprawdę, uwierzcie mi, to są bzdury, że to się przekłada na wyniki, to jest dowcip dla mnie, jeżeli ktoś takie rzeczy mówi. A komentarz ostatni. Ja przychodząc do pracy tutaj w 2007 roku słyszałam podobne opinie na temat mojej poprzedniczki, że się współpraca nie układała. Ja będąc w szkole, w liceum w Nowogardzie, słyszałam, jak tą poprzedniczką straszono. Przyjeżdża. Także na koniec dziękuję państwu za współpracę. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Było mi miło. Przepraszam za moje łzy. Emocjonalną jestem kobietą. I tylko tyle. Jak są pytania, to proszę.
To znaczy, pani dyrektor, pani chyba moje pytanie źle zrozumiała. Ja nie słyszałem nic na temat konfliktów wydział-szkoła. Ja raczej słyszałem, dlatego powiedziałem rada. Ja miałem na myśli ten wyższy szczebel. Przepraszam, dlatego pani zaczęła mówić o sobie. Ja naprawdę nic nie słyszałem na waszej... Tak, ale rada, ja myślałem o radnych, czy ewentualnie pracy zarządu, bo o takich konfliktach, czy nieporozumieniach, może za daleko powiedziałem konfliktach, no jakichś tam nieporozumieniach, że takie były. Tak, więc o tym mówię. Bardziej o zarządzie i dyrekcji niż o wydziale. O wydziale naprawdę nic nie słyszałem i tu w tym zakresie nie chciałem nic słyszeć. No. Także tyle chciałem powiedzieć.
Również i zarząd, i rada nigdy, jak pracuję tu 12 lat, tak naprawdę z dobroci serca nie występowała przeciwko
któremukolwiek z dyrektorów. Wybory były takie, a nie inne, czasami szokujące dla niektórych, że ta osoba została dyrektorem. Nie wiem jak teraz, ja pamiętam pana wicestarostę, jak rozwiązywał pewne sprawy, jak się brało dyrektora do gabinetu. To, czarno na białym. Wymagamy, prosimy. Zawsze staraliśmy się rozwiązywać te konflikty, przynajmniej z tego, co ja pamiętam, na takiej właśnie stopie. Ponieważ ja uważam, że nie jest to przyjemne, jeżeli taki dyrektor, którego my wybieramy, no właśnie, tak się zachowuje nieraz w stosunku do organu prowadzącego. Bo nawet jak sobie myślimy o kimś tak, a nie inaczej, to podstawa to jest szacunek, komunikacja, a pod stołem mogę sobie powiedzieć, co myślę. Natomiast może to fajnie zabrzmi, kiedyś taka nie byłam, teraz taka jestem, zmieniłam swoje podejście. Ale tak to jest. I to czasami boli, to fakt, jeżeli gdzieś są takie, też i o was, tak, o radnych powiedzmy rzeczy mówione, które nie do końca są prawdą. Dlatego, nie wiem, myślę, że w przyszłości będzie jakoś fajniej. Mam na to głęboką nadzieję. I już kończę i chcę już wyjść, bo się rozpłaczę. Chyba, że macie państwo jakieś pytania do... Tak, przepraszam, nie wziąłem chusteczki, a jak ktoś ma... Ania, no może mi ktoś... Tak, proszę.
Ja trochę zmienię temat, pani dyrektor. Ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że ja bardzo wysoko oceniam pani pracę.
Chciałabym również dodać, że naprawdę dzięki moim pracownicom. Naprawdę, uwierzcie mi, że zjedziemy do działalności, to jest niesamowite, ja mam niesamowite pytanie. I które pracują właśnie na... Dobrze.
Pani dyrektor, proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja sali gimnastycznej w ZS numer 1? Czy coś tam się posuwa do przodu? Kiedy te dzieci będą ćwiczyły na sali? I deszcz pada, pogoda brzydka. Wiem, że niektóre klasy mają dzisiaj WF. Czy wy wiecie, jak zostało to rozwiązane? Co te biedne dzieci mają ze sobą na lekcjach WF-u począć, jak pada deszcz i jest zimno?
Może zacznę, a pan starosta dokończy z takich innych może względów bardziej już budowlanych, przetargowych i tego, co tam naprawdę się stało.
I znowu mówię, szanowni państwo, jesteśmy jakąś tam waszą rodziną, odpowiadamy za coś. My radni, starostowie, Wydział Oświaty, dyrektorzy. Sytuacja, żebyście państwo zrozumieli, ona jest niezależna od... Dobrze, że tak się stało. Ja tak twierdzę. I teraz trzeba dołożyć wszelkich starań, aby z mojej strony, aby te zajęcia w jakiś sposób się odbywały. Ja wczoraj mówiłam na Komisji Spraw Społecznych, gdzie był pan dyrektor szkoły i tak troszeczkę groźnie to powiedział, jest podstawa programowa, którą należy realizować, ponieważ również zajęcia wychowania fizycznego taką podstawę posiadają. Jest to tak samo ważne jak podstawa z matematyki czy języka polskiego. I oczywiście tam znajdują się takie treści, które w sytuacji, gdy sali gimnastycznej nie ma, tak naprawdę mogą być nierealizowane. Ale z pewnością jest zrozumienie tego tematu ze strony kuratorium, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jak i mam nadzieję, że będzie zrozumienie ze strony rodziców i wszystkich dookoła. Otóż dzieci w takiej pogodzie nie będą wychodziły na zewnątrz. Pani dyrektor w tej chwili już opracowuje taką jakąś strategię, jak te dzieciaki zająć. Jest w kontakcie również z sąsiednim dyrektorem, ponieważ tam istniałaby możliwość dla jakiejś grupy uczniów korzystania z siłowni. Tam jest coś fajnie wyposażona siłownia u góry, więc ona jakąś tam grupę osób może pomieścić. Również ewentualnie spojrzenie na plan lekcji, żeby dostosować wejście na tą salę gimnastyczną. Tylko ja nie wiem, jak tam jest z tą salą, panie starosto, ponieważ przykro stwierdzić, że nasza koronna inwestycja też kuleje, bo zacieka nam dach na tej sali gimnastycznej w rogu. No i też to też nie... Dlatego, szanowni państwo, żebyście wiedzieli, ja nie jestem wydziałem inwestycji czy nieruchomości i tak to wszystko, co wiem, to przekazuję, ale na pewno pan dyrektor dostał już do budżetu pieniążki, będzie to robił w ramach, nie tutaj, nie będzie to robione w ramach powiatu, że wydział będzie za to odpowiadał, tylko w ramach remontu, czyli to dyrektor nadzoruje ten remont. Więc ja w tej chwili nie powiem państwu, w jakim to jest stadium. Panie starostu, może pan wie. Będziemy wiedzieli. Także no, nałożyło trochę się tych spraw. Ja wiem, że nawet bez deszczu muszą podstawiać, ponieważ gdzieś tam w ścianach wręcz to się skrapla, że nawet przy dobrej pogodzie gdzieś to zawsze wychodziło na dole. Także nawet bez deszczu jest problem. Ściany są mokre. Proszę.
Tak, o tym mówiła na ostatniej sesji bodajże. Ja akurat byłem w pobliżu i sobie do tej szkoły podjechałem. Słuchajcie, to akurat wtedy bo nie padało, ale to nawet jak jest lekki deszcz, nawet się skrapi wilgoć, to trzeba z tą miską po tej hali chodzić, więc zakładam, że jeżeli to jest bez deszczu, to nie wiem, co jest teraz. I tylko mnie przeraził ten koszt, że to jest 120 chyba, tak? Około 1000 zł. Natomiast też podzielę się z wami, bo byłem w sali, taka malutka sala. I w październiku jeszcze 2-3 tygodnie temu było dosyć ciepło, pamiętacie? To wyobraźcie sobie, że w sali było, jak to słońce świeci przez tą dużą powierzchnię szkolną, 40 stopni na tej małej sali. Słaba wentylacja, nie ma układu klimatyzacyjnego, więc ja nie mówię o tym, żeby teraz akurat w tą stronę iść, ale spodziewam się, tu pani dyrektor, też działań, myślę, intensyfikacyjnych w następnej fazie, po tym, jak już przestanie ciec na głowę, żeby te możliwość, te wentylacje zapewnić, nie? Bo ta salka jest naprawdę No, bez komentarza, nie? To kłopotasz. I to był październik, więc zobaczcie, jak z kolei latem, jak są ciepły październik, ale Kaziu, jak latem do szalety, to nie ma w ogóle dopływu tlenu, nie? To z kolei w drugą stronę, więc ja tak po tym pytaniu pani radnej myślałem, że może to jest trochę przesadzone, że to wcale tak nie jest, ale jednak myślę, że to będzie też jeden z pierwszych priorytetów, z którymi trzeba będzie się w kontekście placówek oświatowych zmierzyć. Dzięki.
Cóż mogę dodać? Nie jestem w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. Jakieś błędy gdzieś z dawnych czasów, no, wychodzą. Ja... No dla mnie, szanowni państwo, dla mnie to już są bardzo odległe czasy. Tak pamiętam, jak budowaliśmy tą naszą inwestycję, jak była. Piękny projekt i wszystko, ale ta wentylacja, panie radny, jest nie tylko problemem na sali gimnastycznej. Ona jest tak, w szkole, na całej szkole to jest problem. Ja nie będę się wypowiadała na temat projektu i kto dał głowę za to, że to będzie działać. I tylko tyle. A jako swój ostatni komentarz, no też nie będę odpowiadała za firmę, której ponoć już nie ma i zniknęła po oddaniu tej sali. To nie mnie to oceniać, jak to się stało. Wyszło tak. Ja ze swojej strony chciałam tylko dodać, proszę o wyrozumiałość, bo żadne już w tej chwili tak jakby ataki, co się stało, co będzie, tak, to musimy to rozwiązać. Trzeba dać pieniążki i remont. W szkole muzycznej też się nie chciałam powiedzieć, jakby pan był zainteresowany. Też i pan dyrektor, tak. Nie, też.
My tu już powinniśmy pana poprosić, ale jeżeli są pytania, to tak szybciutko jeszcze. Czy jeszcze do pani dyrektor będą pytania?
Nie.
To jest tylko, jeżeli pan chwileczkę jeszcze wytrzyma.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo pani dyrektor i proszę się nie denerwować. Wszystko na pewno. Emocje. Wszystkiego dobrego. To pana dyrektora poprosimy, żeby nam szybciutko tylko powiedział, jak tam sytuacja z tymi inwestycjami oświatowymi. Dziękuję.
Dzień dobry państwu. Rozumiem, bo nie jestem w temacie do końca. Rozumiem, że mam powiedzieć o sali sportowej na ulicy Niepodległości w Goleniowie, tak? To państwa interesuje. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że generalnie w okresie wakacji planowane było zadanie polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku sali, w otoczeniu sali i wszystkich tych okien, które nie były wcześniej wymienione jako drugi etap wymiany całej stolarki. W tym wymiana tej fasady na sali sportowej, bo fasada ta taka duża, przeszklona cała ściana, no jej stan jest po prostu dramatyczny. Tam można ręce wkładać, są takie szczeliny, więc od lat była taka próba wymiany tej fasady. Wszystko było realizowane zgodnie z umową i na ostatnim etapie, kiedy doszło do próby demontażu starej fasady i jakby podejścia pod temat wymiany, okazało się, że po odkuciu takiej zabudowy betonowej, okazało się, że słupy konstrukcyjne całej sali są zgniły po prostu, były zalewane wodą, źle wyizolowane i doszło do tego, że uszkodzenia szacowaliśmy na jakieś 40% przekroju słupa, co spowodowało duże zagrożenie. Po prostu jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Na podstawie tego, co zostało odkryte, zlecona została ekspertyza, no bo sytuacja jest zbyt niebezpieczna. Zlecona została ekspertyza i z tej ekspertyzy wynika, że w tej chwili przeciążenie tej sali sportowej na konstrukcji wynosi jakieś 13-15%. No więc inspektor podjął decyzję o zamknięciu tego obiektu w celach użytkowych. Następnie też na podstawie tej ekspertyzy zlecona została dokumentacja projektowo-kosztorysowo-konstrukcyjna na opracowanie rozwiązań zamiennych, które naprawią tą dużą wadę. Jesteśmy w trakcie tego projektowania. Do 15 listopada będzie przygotowany projekt budowlany w tym zakresie wraz ze złożonym wnioskiem o pozwolenie do wojewody. Już mogę powiedzieć tyle, że zastosujemy takie rozwiązanie wymiany wszystkich drewnianych słupów na nowe słupy w konstrukcji stalowej. To będzie dość duże zadanie, które będzie według szacunkowych kosztów projektanta, podanych przez projektanta, będzie wynosiło między około 200 tysięcy złotych dodatkowo trzeba będzie wygospodarować w budżecie powiatu i to pozwoli dokończyć to zadanie wymiany tej całej fasady. Wymiana fasady jest już oczywiście, można powiedzieć, zakontraktowana z firmą, która ma umowę do 30 listopada w tej chwili, ale już wiadomo, że będziemy musieli przedłużyć aneks i też sugerowałem zarządowi, to jeszcze przed nami decyzja, żeby podjąć aneks w zakresie rzeczowo-finansowym i czasowym, czyli żeby ta firma, która wykonuje tą fasadę i montuje, żeby ta firma również wzięła zlecenie na to, co zaprojektujemy, czyli wymianę na te nowe słupy stalowe. Więc to tyle, tak ogólnie rzecz ujmując. Podsumowując, do 15 listopada powinniśmy mieć złożony wniosek o pozwolenie i dokumentację. Na bazie tego przeprowadzimy negocjacje z firmą, która wykonuje. Jeżeli się zgodzą, to rozszerzymy aneks. Jeżeli nie, to będziemy musieli znaleźć innego wykonawcę i to pozwoli nam dokończyć to zadanie, ale na pewno przekroczymy rok budżetowy w związku z tą zaistniałą sytuacją. Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę musimy ustalić, jak już będziemy mieć projekt ostateczny i cały zakres prac, to z tego projektu będziemy w stanie powiedzieć, ile czasu jest potrzebne na to, żeby... No myślę, że jest to możliwe, aczkolwiek wiadomo, że utrudnione. No, mamy na uwadze to, że to jest obiekt funkcjonujący, jest szkoła i chcemy jak najszybciej umożliwić uczniom korzystanie z tej sali. Aczkolwiek dzisiaj, ponieważ mamy przeciążenia na konstrukcji stwierdzone przez biegłego, no to ciężko podjąć decyzję o tym, żeby wpuścić do użytkowania tej sali. Więc zablokowane jest użytkowanie tej sali i staramy się jak najszybciej. Mieliśmy problem z tym, że nikt nie chciał się w ogóle podjąć nam opracowania ekspertyzy, dlatego że jest w ogóle u nas w terenie bardzo mało firm, które zajmują się konstrukcjami drewnianymi. To były jakieś rozwiązania, tak patrzę na pana Czesława, bo pewnie wy pamiętacie lepiej, jak ta sala była budowana, bo to pierwsza kadencja powiatu, więc tam parę problemów było. No, nikt nie chciał się podjąć ekspertyzy na drewnie i też jakby dalej szukając nowych rozwiązań wolimy pójść w konstrukcję stalową, bo ciężko dzisiaj aż tak bardzo w drewnianą pójść. Raczej to się zmieniło. Więc to jest dość duży problem, z którym musimy sobie jako powiat poradzić. Ja powiem, a potem się okaże, że jest inaczej. Jak zobaczę dokumentację i poznam całkowity zakres, myślę, że z 2-3 miesiące musimy przewidzieć na... Bo w ogóle musimy zrobić prefabrykaty, czyli jeżeli będziemy mieć już tak na przykład słupy stalowe, to muszą zostać zamówione, ktoś się musi zrobić. Nie wiemy, ile do końca czasu będziemy na to potrzebować. Na pewno to jest kwestia miesięcy, no miesiąc powiedzmy, czy półtora na taki prefabrykat, patrząc optymistycznie. Następnie ktoś musi to przywieźć i zamontować. To też nie jest zadaniem łatwym, więc myślę, że to jest ze 3 miesiące optymistycznie potrzebne na to, żeby wymienić te słupy po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a potem jeszcze dokończyć wymianę stolarki, na co przewidujemy około miesiąca, więc zakładam 4 miesiące, patrząc jeszcze na harmonogram z dokumentacją od teraz, no to, no nie wiem, pół roku od teraz, myślę, że możemy. No niestety, taka jest sytuacja. Słupy zostały po prostu wyizolowane folią, która nie przepuszczała powietrza i woda, która... Dlatego tak naprawdę okazało się, że cała ta fasada jest zniszczona, bo woda, która się skraplała po całej ścianie, leciała po słupach i po prostu słup stał cały czas w wodzie. 15 lat stania tej wody spowodowało, że ten słup zgnił i ta konstrukcja jest dzisiaj niestety niebezpieczna. I myślę, że całym szczęściem jest to, że to zostało odkryte.
Z innych obiektów to już nie wiem, nie, ale tylko z prawem
sobie. Znaczy tak, jesteśmy w tym punkcie.
Nie, ale czy szkołę specjalną masz jedna?
W zakresie,
czy jest już ekipa na dachu, bo pogoda jest taka, jaka widać.
Proszę włączyć ten.
Dachem cały czas tą sprawą zajmuje się w tej chwili już znowu dyrektor, bo było, że my mieliśmy się zająć, dyrektor wyłonił wykonawcę, dyrektor tym się zajmuje, więc ja na bieżącej takiej informacji nie mam, ale były przyznane środki, nie wiem jak to na dzisiaj wygląda, musiałbym się zorientować. Z Nowogardem byłem dzisiaj. No generalnie tak, pierwszy etap remontu już, muszę powiedzieć, że w ogóle robi wrażenie powoli to wszystko. Ta szkoła miała być tylko wymiana wykładziny i drzwi wewnętrznych. Okazuje się, że to jest tak naprawdę generalny remont. Ten pierwszy etap największy, czyli cały łącznik przed salą, ta część duża, pierwsze i drugie piętro, sala gimnastyczna wraz z całym zapleczem i internat praktycznie jest do częściowego odbioru. To są już tylko kosmetyczne zmiany jakieś robione. Sala gimnastyczna powinna za półtora tygodnia być już udostępniona też dla uczniów, więc przed zimą spokojnie to wszystko zdążymy. Rozbudowa łącznika, która się składa z budowy parteru i dwóch pięter. W tej chwili na drugim piętrze będzie szedł już strop i ten temat będzie jakby w konstrukcji zamknięty i zaczniemy to wszystko budować. Do 15 czerwca jest ostateczny termin w związku z uzyskaniem dofinansowania, bo musimy zdążyć jeszcze rozliczyć. I jak skończymy ten wewnętrzny, czyli ta rozbudowa do 15 czerwca spokojnie powinna być domknięta, a teraz jak odbierzemy ten częściowo, ten największy zakres wewnętrznego remontu, to przekażemy następnie piętro pierwsze i drugie budynku głównego dydaktycznego i też nie, myślę, że nie ma co się obawiać o termin, powinniśmy to wszystko zdążyć. Firma jest dość dobrze zorganizowana, dostają od nas faktury, już dwie faktury zapłaciliśmy po kwocie około 1 300 000 zł, więc mają płynność finansową, co pozwala im w miarę normalnie funkcjonować na tym trudnym dzisiaj budowlanym rynku, więc raczej te, myślę, że informacje są dobre. Ciężko opowiadać. Zaprosiłbym bardziej Państwa na to, żeby pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Możemy takie spotkanie zorganizować.
Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. I przechodzimy do punktu trzeciego, rozumiem? Dobrze mówię. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Mamy projekt przed sobą, mamy pana, który ewentualnie odpowie nam na nasze pytania, czy króciutko omówić ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Państwo, ja tutaj siedziałem w zastępstwie pani dyrektor Wydziału Komunikacji, bo ta uchwała dotyczy materii, która dotyczy właśnie działalności tego wydziału, a jest nieobecna w pracy. To jest uchwała, która podejmowana jest zgodnie z artykułem 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym przez Radę Powiatu corocznie, bo te stawki należy ustalać każdego roku, corocznie ustawa stanowi. Zmiany w stosunku do roku poprzedniego są i stawki są troszkę obniżane. Są troszkę obniżane, a jest to konsekwencja działalności prokuratury, która konsekwentnie na polecenie prokuratora krajowego zaskarża uchwały rad powiatów, które stosują stawki maksymalne wynikające z obwieszczenia ministra finansów, bo minister finansów każdego roku określa te stawki maksymalne. Praktyka była taka, że wszystkie rady powiatów w Polsce stosowały te stawki maksymalne, no ale pojawiła się taka koncepcja, że stosowanie tych stawek maksymalnych nie wpisuje się w delegację ustawową z artykułu 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym i jakby dotychczasowa analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, że no, sądy się przychylają do skarg prokuratorów i uchwały rad powiatów w odniesieniu do nich zapadają wyroki stwierdzające nieważność. Stąd to obniżenie. Ja tutaj tak na przykładzie podam, bo 97,5% przypadków tych usunięć i sytuacji, w których pojazdy są przechowywane, to jest paragraf pierwszy, punkt 1, ustęp 2, punkt 3 projektowanej uchwały, czyli stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, bo tym się przede wszystkim tutaj powiat zajmuje. Jak już wskazałem, 97,5% usuniętych pojazdów i przechowywanych. Różnica w stosunku do poprzedniego roku jest, jeśli chodzi o usunięcie, to jest stawka niższa o 25 zł, jeśli chodzi o każdą dobę przechowywania, to jest 1 zł. Szukaliśmy jakiegoś sposobu, żeby to się dało obronić i no jak to uzasadnienie, Państwo się zapoznaliście, no to naszym zdaniem ta uchwała się broni. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast przyjęliśmy to tak. Przyjęliśmy stawkę z umowy, która jest zawarta z wykonawcami tych usług i powiększyliśmy to o prognozowany średnioroczny, prognozowany przez Radę Ministrów na 2019 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Także tak te stawki tutaj ustaliliśmy. I to chyba tyle, jeśli chodzi właśnie o zmiany. Mówię, uchwała jest taka dosyć, bym powiedział, standardowa, bo corocznie Rada ją podejmuje. Znaczy, powiem tak, nie było, my żeśmy długo, nie wiemy, czym to się skończy, natomiast liczymy, że jak, bo prokurator, dzisiaj jest tak, że prokuratorzy się przyglądają po prostu tym uchwałom i liczymy, że jak poczyta sobie uzasadnienie do tej uchwały, to nie będzie już mu się jakby chciało kwestionować tego.
Oby nie było trzeba.
Ta cała analiza z uzasadnienia dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 września, czyli to jest 12,9-21 miesięcy, tak? Dobrze to czytam? W kontekście wszystkich kosztów, zarówno kosztów wypłaconych pracowników, jak i kosztów naszych związanych z pracownikami, bo tak patrzę, 126 tysięcy rocznie to byłoby pewnie dużo, tak? Dobrze, to dotyczy 21 miesięcy kalendarzowych, tak? Ta cała kwota, bo tak raz jest ten okres podany, raz nie jest podany i tak.
Ja nie robiłem, więc tutaj kategorycznie nie potwierdzę, że kwota wynagrodzenia pracownika to jest za 12 miesięcy, czy też za ten okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2018. Nie wiem. Na pewno ten, jeśli chodzi o tą ilość samochodów, to tak, a natomiast pracownik to nie wiem.
Zdecydowanie tak.
A, przepraszam Państwa, jeszcze jest jedna kwestia, bo umknęło mi od momentu, kiedy ten projekt uchwały został Państwu przedstawiony, ustawodawca ogłoszono tekst jednolity, także zmieni się dziennik ustaw. Tutaj trzeba zrobić dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1990. 17 października ogłoszono w nowym dzienniku ustaw, także to będzie lekka korekta tutaj. Bo w projektowanej uchwale macie Państwo rok 2017, nie? A 17 października ukazał się nowy publikator, czyli będzie 1990. Tak.
Jeśli już pytania zostały wyczerpane, to bardzo proszę za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu. Dziękuję pięknie. Do widzenia. I teraz gdzie my jesteśmy? Jesteśmy przy punkcie 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Pani sekretarz.
Jak co roku, bo ostatnio ciągle podejmujemy takie roczne uchwały właśnie jak w sprawie statków czy tych przed chwilą pojazdów, ta też co roku musi być podejmowana, bo tak ustawodawca to wymyślił. Zapewne treść dokładnie taka sama jak rok poprzedni, nic się w stosunku do poprzedniej jak obecnej nie zmieniło. Również kwota, bo przecież tak naprawdę nie mamy budżetu uchwalonego, więc co tu o kwotach mówić. I gdyby zadania w budżecie zostały zawarte w kwocie odmiennej niż ta, która została na realizację zadania przewidziana w tej uchwale, no to będzie konieczne podjęcie zmiany do tejże uchwały. Natomiast no, trudno jest mi przewidzieć, co będzie w budżecie, więc jakby tutaj te przepisy ze sobą nie grają, tak? Ponieważ budżet możemy uchwalić, jeszcze mamy na to czas, a ta uchwała musi być do 30 listopada podjęta i koniec. jakieś pytania? W 18 15 tysięcy została wpisana kwota. Jak było w 17? Ciekawa jestem. Od ilu lat jest ta kwota 15 tysięcy? Dobrych lat. Nic się nie zmienia. Nie. I tak naprawdę, szanowni państwo, organizacje pozarządowe nie sięgają wcale po te pieniądze. Ponieważ jakby w uchwale wykazujemy tylko środki, które są przeznaczone na realizację zadań w drodze konkursów, tak, o których mowa jest w ustawie o organizacjach pozarządowych i o wolontariacie. A to jest specyficzny tryb udzielania dotacji na realizację zadania powierzonego czy też zleconego przez powiat. Ciężko jest znaleźć takie zadania. Poza tym to z kolei łączy się właśnie z udzieleniem dotacji, a udzielenie dotacji to z kolei rozliczenie. Raz nam się zdarzyło, kiedyś mieliśmy corocznie CIS-y i ten motocross. Od kilku lat nie składają w ogóle propozycji, żeby realizować to zadanie. Raz pojawili nam się diabetycy, którzy zorganizowali w tym trybie uproszczonym i tak, ale trybie ustawowym konferencję bodajże dla diabetyków. No i mieli duże problemy z rozliczeniem dotacji i już nigdy więcej nie złożyli w tej formie chęci sięgnięcia po środki powiatowe. I powiem państwu, że tak naprawdę dopiero środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, jakie powiat przeznacza, to zobaczycie w przyszłym roku w sprawozdaniu ze współpracy z tymi organizacjami, ponieważ organizacje wnioskują o środki na działalność bieżącą, na którą tak naprawdę te nie mogą być przeznaczone, tak? Oni chcą takiego codziennego wsparcia swojej działalności albo przy jakiejś imprezie i dostają to, ale dostają to tak naprawdę z funduszu starosty, czyli po prostu tu w tej uchwale tego nie będzie widać, a spore środki są naprawdę przeznaczane z funduszu starosty i on w ten sposób wspiera zgodnie z oczekiwaniami organizacji, bo tak naprawdę, tak jak mówię, one wcale nie chcą organizować konkursów, gdzie my musimy jeszcze te konkursy weryfikować przez pryzmat zadania powiatowego i w szczególności z naciskiem na powiatowy, czyli zadania, które będzie realizowane na obszarze więcej niż jednej gminy, tak? Bo to jest ten warunek. Tak jak zawsze podkreślam, bo pan radny, pani radna Faryniarz i pan radny były starosta, przepraszam, się zacięłam. Z mojej pierwszej kadencji pan Jabłoński zarzuca, że organizacje chcą, ale my im nie dajemy możliwości. Wcale nie. To ja się nie zgadzam z tą opinią. One by chciały, ale one by chciały robić u siebie w gminie, a to muszą sięgać po pieniądze do gminy. Nie mają pomysłów za bardzo na to, może nie tyle pomysłów, ale przede wszystkim chyba zasobów ludzkich, żeby organizować takie przedsięwzięcia na większy niż gmina zasięg, więc jest po prostu trudno. No, ustawa jest, ale jest trudno ją zastosować do powiatu.
Trzymamy.
Czy to można zawsze zwiększyć? Gdyby się pojawiła oferta, która mogłaby być realizowana, to zawsze te pieniądze w każdej chwili można zmienić. One przede wszystkim muszą się w budżecie znaleźć, a o czym jest zasięg uchwały.
No dziękujemy pani sekretarz bardzo. Wiemy, że tych pieniędzy jest mało wszędzie. Wygląda na to, że został nam punkt 9 informacja starosty, 10 informacja przewodniczącego, to wszystko. Aha, przepraszam jeszcze najmocniej. Opiniujemy pozytywnie projekt uchwały. Jesteśmy za. Dziękuję bardzo. Mimo małych środków. Także w zasadzie, czy są wolne wnioski, czy też na sesję? Na sesję. To w takim razie wyczerpaliśmy porządek obrad. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w czwartek. Koniec. Bo reszta już jest na sesję. Tak, teraz możemy już sobie... Cześć, powiedz, co tam u ciebie?